Różne są teksty w Słowie Bożym. Ten akurat, który czytaliśmy przed chwilą, może spowodować refleksje, które napawają smutkiem. Bo gdy jeszcze raz przyjrzymy się myślom, które tutaj są zawarte, to zostaliśmy zobligowani przez samego Boga do tego, aby być doskonali. I nie doskonali jakoś tak ogólnie doskonali, ale doskonali na wzór Ojca, który jest w niebie. Mówimy tu o doskonałości absolutnej. Do kogo ten tekst jest skierowany? Do grzesznego człowieka, który o doskonałości bardziej wie z teorii, a my mamy tak żyć? Mamy, takie są oczekiwania Ojca w niebie? Czy ta poprzeczka przypadkiem nie została zbyt wysoko postawiona, wygórowana? Postarajmy się zmierzyć z tym problemem i otwórzmy może wspólnie list Jakuba, 3 rozdział i wiersz 2. Zobaczmy, czy to, o czym czytamy, jest realne i możliwe. Ktoś powie, no skoro Bóg takie wymagania ma, no to musi być możliwe. Zgoda. Popatrzmy, list Jakuba, 3 rozdział i wiersz 2. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Ale jeśli ktoś w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Super. Z tego tekstu dowiadujemy się, że no, uchybienia są naszą mocną stroną, ale jak ktoś w mowie nie uchybia, to jest mężem doskonałym. Czyli język na wodzy powstrzymać i osiągnąłem cel. Ale gdy czytamy już w tym rozdziale wiersz 8, to entuzjazm zanika, dlatego że czytamy tak. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego, tego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Kto to potrafi? Nikt z ludzi. No to ja teraz nie rozumiem nic. Mam być doskonały. Zrozumiałem, że doskonały mogę być, jak ujarzmię język, a teraz się dowiedziałem, że języka i tak nie mogę ujarzmić. Można popaść w kompleksy? Czytamy Słowo Boże. Co tak naprawdę Bóg chce nam powiedzieć? Czego Pan Bóg od nas oczekuje, czyżby rzeczy niemożliwych? Z tym pytaniem chce nas zostawić do końca rozważania. A teraz popatrzmy, czy jestem doskonały. Na to pytanie za chwilę odpowiemy, czy Bóg od nas rzeczy niemożliwych oczekuje. Czy jestem doskonały, czy nie? W przypowieściach Salomona, 24 rozdział, on porusza pewne zagadnienie. 24 i wiersz 16. Przypowieści Salomona, 24, 16. Co my tu czytamy o doskonałości, albo inaczej sprawiedliwości? Bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie, lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu. Co to jest? Pełne sprzeczności myśli. Czytamy tutaj o sprawiedliwych, którzy upadają i o grzesznikach, którzy upadają. A więc mamy w tym tekście część wspólną. Upadają wszyscy, ale jedni nazwani są sprawiedliwymi, a drudzy nazwani są grzesznikami. To tak naprawdę o co tutaj chodzi? Jaka jest różnica? Upadają wszyscy, a jedni są sprawiedliwi, a drudzy nie. Czy ten tekst nam klaruje coś więcej? Tak, mówi, że właśnie ci sprawiedliwi znowu się podnoszą, a tamci jak upadają, tak leżą. i nie mają zamiaru się podnieść. Na przykład mówią, próbowałem rzucić palenie, ale się nie udało, a więc nie próbuję dalej. Nie mam zamiaru się podnosić. Raz poczyniłem próbę, nie udało się i dalej będę palił, bo taki jestem. Natomiast ktoś, kto nie udało mu się pierwszy raz, podchodzi drugi i trzeci, 7 razy? Upadnie? A dlaczego nie 8? Gdyby 7 wziąć jako symbol pewnego zachowania, to by oznaczało, że sprawiedliwy 7 razy upadnie. Co to znaczy? Że sprawiedliwy jest doskonały w upadaniu. Że to, co sprawiedliwemu w życiu najlepiej wychodzi, to upadanie. Jakie sprzeczności, prawda? O co tu chodzi? Jestem sprawiedliwy, czy nie? Jestem doskonały, czy nie? Bo przecież upadam. 7 razy. Jeżeli w czymś jestem dobry, to właśnie w upadaniu. Ale pytanie, to nie upadek jest problemem. Problemem jest to, czy ty chcesz po tym upadku powiedzieć, Panie Boże, takiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz, nic z tym nie będę robił, raz spróbowałem. I się nie udało. Będziesz się dźwigał za każdym razem. Na czym ta sprawiedliwość polega? Że człowiek, który upada, nie chce w tym grzechu pozostać. Ten scenariusz na życie mu nie odpowiada. On pragnie jakichś zmian, a wie, że one są niemożliwe, gdy tylko na sobie samym mielibyśmy polegać. Popatrzmy na życiorysy pewnych ludzi. Zacznę może od Noego. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 6:9. W Biblii Tysiąclecia, to jest Księga Rodzaju, rozdział 6, wiersz 9. Oto dzieje rodu Noego, mówi 9 wiersz. W jednym zdaniu w sumie zostało podsumowane wszystko. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Koniec, kropka. Biblia Gdańska mówi, że Noe był mężem doskonałym. Tu, gdzie mamy sprawiedliwym i nieskazitelnym, tam jest oddane słowo doskonałym był. I chodził z Bogiem. Jak wygląda doskonały człowiek w Biblii? I tutaj 9 wiersz już przychodzi nam z pomocą i klaruje nam 21 wiersz, rozdział 9, 21, tak? Tu mamy obraz męża doskonałego. 20 wiersz jeszcze wcześniej mówi tak. Noe był, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę. Gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim. Co to znaczy, że Noe był doskonałym mężem, a z drugiej strony popełniał po prostu życiowe błędy? No, można powiedzieć, on był doskonały na początku, w 6 rozdziale, a teraz to już nie. Rzeczywiście, tak można założyć. Podam konkretniejszy przykład. 2 Księga Kronik, rozdział 16. Przepraszam, Pierwsza Królewska najpierw. Przeskoczył mi jeden tekst. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 15. I tutaj mamy pewną postać. Jest to król o imieniu Asa. Czytamy w 15:11. Asa czynił to, co prawe w oczach Pana, tak jak Dawid, jego praojciec. A wiersz 14 mówi tak. Lecz świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte. Jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe jego życie. I tutaj, gdybyśmy znowu wzięli Biblię Gdańską, serce Asy było doskonałe przed Panem przez całe jego życie. Jakie to serce było? Doskonałe jak długo? Przez całe życie, a więc do samego końca. I teraz uwaga, druga Księga Kronik, rozdział 16. Jak wygląda doskonały człowiek do samego końca swoich dni? Druga księga Kronik, rozdział 16 i od wiersza 12. W 39 roku swojego panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się wzmagała. Lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do lekarzy. I spoczął Asa ze swoimi ojcami, umierając w 41 roku swego panowania. Do końca swoich dni serce Asy było doskonałe przed Panem. Tak żeśmy czytali. A tutaj jest powiedziane, że końcówka jego życia przy tak poważnej chorobie nie zwracał się do Pana, ale to u lekarzy szukał pomocy. Tak wygląda doskonały człowiek w Biblii. O co tutaj chodzi? Bo gdy myślę o doskonałości, takiej encyklopedycznej, takiej ogólnie rozumianej, to doskonały jest nieskazitelny, bez skazy, bez żadnej rysy, no po prostu idealny. I gdy ja patrzę na siebie i na te teksty, że mam być taki jak Bóg, pytanie, a kim ja jestem? Jestem człowiekiem, któremu Bóg tak wysoko poprzeczkę stawia, że mam być doskonały, nie tak jak ktoś jest doskonałym, tak jak na przykład na wzór Noego bądź doskonały, który na koniec i tak jest w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale uznany jako bohatera wiary. Nie bądź doskonały, Bóg mówi, na wzór Asy. Bądź doskonały, jako ja jestem doskonały. Jesteście już przerażeni razem ze mną? Pójdźmy dalej. Dlaczego mimo naszej niedoskonałości Bóg widzi nas doskonałymi? To jest trochę dziwne pytanie, ale prawdziwe. Dlaczego pomimo naszej niedoskonałości Bóg widzi nas doskonałymi? W poszukiwaniu tego pytania otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 22. Czytamy tam dosyć dziwną sytuację. Goście weselni zaproszeni na ucztę i ci goście są z łapanki. Wiecie, gdy myślimy o uczcie weselnej, gdy tworzy się listę gości, to nikt z tych gości nie bierze tak na chybił trafił, nie? Że raczej ta lista jest później jeszcze okrajana. Najpierw się robi taką, nie, zbiorczą listę, kogo byśmy ewentualnie chcieli, a później patrzymy, na ile nam fundusze wystarczą, kto, z kogo ewentualnie można by zrezygnować. 22 rozdział mówi, początek mówi o tym, że na tę ucztę zostali zaproszeni właśnie tacy wybrani, ale oni pogardzili. Oni powiedzieli, że oni nie przyjdą. Gdy król wysyła ponownie zaproszenie, nawet tych posłańców postanowili, że zabiją. No i tutaj popatrzmy od 8 wiersza. I ten król mówi sługom swoim tak. Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Nie chcieli przyjść, zrezygnowali, pogardzili. I teraz król mówi tak. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali. Uwaga, złych i dobrych. Ja się cieszę, że to jest tutaj, że i złych, i dobrych. I sala weselna wypełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzekł do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu nogi i ręce, wrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Najpierw zapraszają na ucztę. Zły, dobry, nieważne. Chcesz, wchodź. A później związują, płacz, zgrzytanie zębów. Wiecie, jak to jest? Gdyby tak z łapanki wziąć jakiegoś męża i żonę z sali, jesteście na, za tydzień jest wesele, a może nawet jutro, jesteście zaproszeni. Mężczyzna nie powie, że ma problem, co na siebie włożyć, bo w jednym garniturze można pójść na 50 różnych imprez. Ale kobieta w tej sukni, ona już była widziana w takich okolicznościach i ona faktycznie ma problem, bo nie ma co na siebie włożyć. Ale tu nie ma tego problemu, bo w kulturze, o której tutaj czytamy, problem nie istnieje, bo szatę weselną kto daje? Gospodarz. A więc nie ma hasła, nie mam co na siebie włożyć. I pretensja gospodarza do człowieka, który się tam znalazł we własnej szacie, była uzasadniona. Gospodarz rozdawał szaty, nawet ten problem, że nie mam co na siebie włożyć, nie jest w ogóle żadnym problemem. Pytanie, co tak ważnego jest w tej szacie, albo jeszcze może inaczej, co jest kryterium uczestnictwa w uczcie? Ktoś powie, dobry może być, zły nie może. Czytaliśmy, że zaprosili kogo? I dobrych, i złych. Kryterium nie dotyczy dobry, zły. Nie chcę już teraz tematu rozwijać, ale wiemy, o co chodzi, prawda? Nawet wśród naszej grupy też można powiedzieć, ja jestem lepszy, on gorszy, ja jem to, a on tego nie je i nie wiem, można różnymi kategoriami myśleć. Ja więcej wychodzę na misję, a on prawie wcale. Nie jesteśmy wcale ani lepsi, ani gorsi. Bóg na uczcie zaprasza wszystkich. No właśnie, teraz wrócę jeszcze może do tej myśli. Skoro wszyscy są zaproszeni, w naszym pojęciu to jest niemożliwe, nie? Żebyśmy my zrobili ucztę weselną swojemu synowi i zapraszali każdego jak i jeszcze go przymuszali do tego. Ale pomyślmy przez moment o jednej rzeczy, że ten, który zaprasza, to jest Stworzyciel, to jest Król Wszechświata i wszyscy na świecie są Jego dziećmi. I gdy dla swojego Syna, dla Jezusa, Ojciec w niebie taką ucztę przygotowuje, to rzeczywiście może zaprosić każdego i będzie to jakby członek rodziny, bo Bóg jest Ojcem wszystkiego. I patrząc z tej perspektywy, wszystko nam się układa. Bóg jako gospodarz synowi ucztę weselą chce wyprawić. Ci, o których by się wydawało, naród wybrany, tak? Ten naród, on powinien, właśnie ten naród mówi nie, dziękuję. O Jezusie jest powiedziane, że do swojej własności przyszedł, a swoi go nie przyjęli. Dobrze, Bóg kieruje to wezwanie troszeczkę szerzej, dalej, głębiej, kogokolwiek, zły, dobry, nieważne. Kryterium było proste. Jest szata, jest w porządku, nie ma szaty, jest płacz i zgrzytanie zębów. Co tak ważnego jest w tej szacie, że ona spowodowała wyrzucenie człowieka z uczty, wtrącenie go do lochu, do ciemnicy, związany został. Co ważnego może być w szacie? Okazuje się, że szata jest symbolem czegoś, co jest z zewnątrz, spoza nas. Bo bycie dobrym albo złym, to gdzie to jest? To jest we mnie. To jest to, co ja mogę. To jest ta moja ewentualna doskonałość. Jestem dobry, a więc mnie zaprosili. Nie wiem, może umie dobrze śpiewać, to mnie zaproszą i zaśpiewam na uroczystości. Albo jestem dobrym kucharzem, to mnie wezmą, żeby gotować dla gości. Jestem w czymś dobry. Ale to nieważne, czy ty jesteś dobry. Możesz być zły i też jesteś. Albo masz szatę, która dana ci jest z zewnątrz, i ją bierzesz, albo chcesz być, ale szatą pogardziłeś. Pytanie, co w tej szacie jest takiego ważnego? Biblia w wielu miejscach mówi, że szata jest symbolem charakteru. Nasza szata, nasza prywatna, nasza własna, która jest moją szatą, ona nie ma żadnej wartości i o tym wie Bóg. Dlatego szatę daje nam jaką? Ona jest z zewnątrz. Ona jest nam ofiarowana. I pretensja, dlaczego nie masz szaty, jest uzasadniona, bo ona została dana, ale tą szatą gość pogardził. A czy ja taką szatę przyjąłem? W Objawieniu 22 rozdział, wiersz 14, powiedziane jest o pewnej grupie ludzi, że są błogosławionymi, czyli są szczęśliwcami, są ludźmi, którzy mają powód do wielkiej radości w swoim życiu. 22 rozdział, wiersz 14 mówi tak: błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Oni są szczęśliwi, bo taką szatę otrzymali i ta szata została jeszcze co? Wyprana. Wiecie, jak to jest z szatami, nie? Nawet najlepsza szata gdzieś tam się pobrudzi, trzeba coś z tym zrobić, nie tam, żeby ją wyrzucić. Szata, którą daje nam sam Bóg, jest to szata sprawiedliwości, która nie jest naszą szatą, ale ona została naszą, bo żeśmy ją zechcieli przyjąć. Dlaczego Asa był doskonały przed Panem do końca swoich dni? Bo to nie on miał być doskonały, tylko albo przyjął szatę Chrystusa, która przykrywała jego niedoskonałości. Może wrócę do pytania, mimo to, że jesteśmy niedoskonali, dlaczego Bóg nas widzi doskonałymi? Dlatego, bo albo szatę masz, którą Bóg ci dał, albo żeś się odłożył na bok. Albo żeś się nią przykrył, jest wszystko w porządku. Popatrzmy. Ostatnio byłem u fryzjera, dowiedziałem się, że jest w Poznaniu człowiek, który pierze firany tak, że nawet jak mu przyniesiesz ekry, to będą białe. Ma jakiś sposób na wybielanie. Nie wiem, jak to działa, ale on oczywiście też tego nie powie, bo on z tego żyje. Ale ma patent, ma jakiś sposób, że firany są śnieżno-białe. Tak sobie pomyślałem, czy jest jakaś tajemnica, że ci ludzie piorą swoje szaty i one są tak wspaniałe, w czym oni muszą to prać? I pytanie, czy to jest tajemnicą, czy nie jest tajemnicą? Okazuje się, że nie, bo jeżeli otworzymy 7 rozdział Księgi Objawienia, to jest ogólnodostępna informacja. 14 wiersz w 7 rozdziale sprawozdaje nam: Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je. W jakim wybielaczu? W krwi baranka. A więc ci, co mają prawo do drzewa żywota, wchodzą przez bramę do miasta. Ci, którzy mają szaty czyste, białe, lśniące, wyprane. Oni je wyprali i to nie jest tajemnica w czym. Nie róbmy tego z firankami, bo może nie wyjść. Ale tutaj mamy bardzo konkretną informację, że to, że ja mam białą szatę, to nie jest to, że to jest moja szata. Ona jest biała dlatego, że to krew baranka wybieliła ją. Rozumiemy teraz, dlaczego niedoskonały człowiek przez Boga widziany jest doskonałym? Bo to, co się stało z naszą doskonałością, przyszło z zewnątrz, a nie jest w nas. Komu w takim razie chwała się należy, jak nie barankowi? I to, że ta krew ciągle jest dostępna. I że mam szatę, jaką mam. Może dzisiaj jest jeszcze czysta, ale już wieczorem może taka nie być. Do kogo pójdziesz? Do jakiej pralni? Krew baranka czyni ją śnieżno-białą. I to jest może powód, dla którego niedoskonały Łotr będzie w Królestwie Niebieskim. Ten Łotr, który wisiał na krzyżu i początkowo jeszcze z tym drugim również urągali Zbawicielowi, w którymś momencie usłyszał: zgoda, mówię, gwarantuję ci to dzisiaj, że będziesz ze mną w raju. Ten Łotr, który w żaden sposób, w niczym nie był doskonały, to był Łotr, który był doskonały w upadaniu. 7 razy na dzień upadał, no, ja wiem, czy 7. Ale w tym momencie postanowił, że się podniesie. i zapytał: Panie, wspomnisz na mnie? Wspomnę. Łotr zdążył przed śmiercią wyprać swoją, nawet nie wiem, czy to można szatą nazwać, ale z całego życia to, co on miał na sobie, a Pan Jezus mówi: widzę Cię doskonałym. Dzięki mojej przelanej krwi widzę Cię doskonałym i takim widzi Cię teraz mój Ojciec, który jest w niebie. Będziesz ze mną w raju. Niesamowite. Nie są doskonali ci, którzy są w mowie doskonali, bo takich nie ma, ale doskonali są ci, którzy przyjęli krew baranka, aby oczyścić swoje szaty. Ja na sam koniec zostawiłem tekst, który dla mnie jest jednym z najpiękniejszych w Biblii, dlatego że on leczy mnie z różnych dziwnych pomysłów na perfekcjonizm w moim życiu, na to, żeby być doskonałym przed Bogiem i zauważanym, że jakby co to ja mam zasługi. Ten tekst mnie z tego leczy. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, czytamy o tym, że początek mówi, że wyznaczył Pan innych 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta, miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I dał im polecenie: idźcie, głoście Ewangelię i tak dalej. Ale teraz, gdy ci ludzie, w 17 wierszu czytamy, że powróciło wtedy owych 72 z radością, mówiąc, z czego ta radość wynikała, popatrzmy: Panie, i demony są nam uległe w imieniu Twoim. 20 wiersz mówi: wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy wam są podległe. Ten 20 to jest ta perełka, o której wspominałem. Nie z tego się radujcie, że duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Gdyby sparafrazować ten tekst, Pan Jezus powiedział: nie ciesz się z tego, co ty zrobiłeś dla mnie, jaką pracę żeś wykonał dla mnie. Nie ciesz się z tego, bo jest coś bardziej wartościowego. Ciesz się z tego, co ja zrobiłem dla ciebie. A więc to, że twoje imię jest zapisane w niebie, to jest moja zasługa. I to z tego bardziej się powinieneś cieszyć. To powinno przysłonić twoją radość z tego, co ty zrobiłeś dla mnie. Cokolwiek nie zrobiłem dla Boga, w żaden sposób nawet się nie zrównuje z tym, co Bóg zrobił dla mnie. Dlaczego w takim razie ja mam się szczycić czy dowartościowywać? O, ja to jestem w porządku człowiek, ja i to zrobiłem, i tamto, i jeszcze. Nawet jak mnie nie prosili, to zrobiłem. Może to dobrze. Na pewno to jest dobrze, że czynimy rzeczy właściwe. Ale Pan Jezus jest zasmucony, mówi: a cieszysz się z tego, że ja umarłem za ciebie na krzyżu? A cieszysz się z tego, że moja krew wybiela twoje szaty? Cieszysz się z tego? W tym wszystkim zapominamy, że służąc Jezusowi, zapominamy, kim jest Jezus. Wracając do rzeczy niemożliwych, które od nas oczekuje Bóg. Bądź doskonały, tak jak jest Ojciec w niebie. Na jakiej płaszczyźnie ja mogę być doskonały, tak jak Bóg? Tylko wtedy, gdy przyjmuję krew Boga Jezusa Chrystusa. Jezusa, który jest Bogiem i człowiekiem jednocześnie. Krew Jezusa tak mnie oczyszcza, że ja staję się tak doskonały, jak sam Bóg w niebie. Bez sensu przecież byłoby oczekiwanie ze strony Boga, abyśmy takimi byli, gdyby to było jakie? Niemożliwe, prawda? Takie żądanie byłoby nie na miejscu, niestosowne. To, cośmy czytali wcześniej, że nie ma człowieka w mowie, który by uchybił, to jest wszystko prawda. I gdybyśmy tej sprawiedliwości, tej doskonałości szukali jej w sobie, nigdy jej nie znajdziemy. Nawet nie próbujmy tego robić. Masz szatę, jesteś na uczcie. Nie masz szaty, bo jej nie chciałeś. Płacz, zgrzytanie zębów. Czy w takim razie bycie doskonałym na wzór Boga jest trudne? Skoro wystarczy przyjąć krew baranka i szatę, którą on nam sprezentował? Czy rzeczywiście to jest takie trudne? Czy ma to nas wprawić w depresję, czy być powodem wielkiej radości, że miłujący nas Bóg wie o naszej grzeszności, nazywa nas sprawiedliwymi, pomimo że 7 razy żeśmy upadli, ale za każdym razem chcemy się oczyszczać. Za każdym razem powstajemy z błota, w które żeśmy upadli i wołamy o ratunek do Boga. Jeżeli z czegoś naprawdę masz się cieszyć w swoim życiu, to tylko z tego, co Bóg zrobił dla ciebie. Amen.